Rajd Polski wraca do kalendarza WRC w sezonie 2024. Między innymi o tym porozmawiałem sobie ostatnio z Robertem Kubicą. Zapraszam serdecznie na naszą rozmowę. Na początek naszego spotkania poświęconego Robertowi krótka rozmowa, którą z nim przeprowadziłem na żywo po konferencji prasowej. Później sobie na spokojnie usiedliśmy, żeby pogadać, troszkę dłuższa, spokojniejsza rozmowa. Ta w dalszej części naszego spotkania. Najpierw króciutko o samym rajdzie Polski, o jego powrocie. Później jeszcze chwilkę sobie pogadamy, pokażę Wam ciekawy model. No a później już na spokojnie ta dłuższa rozmowa z Robertem. Słuchamy.
Robert, mówisz, że kochasz rajdy, twoim domem jest aktualnie tor, rajd Polski wraca do kalendarza Mistrzostw Świata, mówisz, że długo nie siedziałeś w rajdówce, ale nie wierzę, że gdzieś tam pod skóry nie chciałbyś jeszcze wskoczyć do auta i pośmigać po mazowskich OS-ach.
Znaczy, na pewno bym chciał, tym bardziej, że zawsze miałem dobre zdanie i jest to jeden z moich ulubionych rajdów, nie tylko kalendarza WRC, jednak OS-y, atmosfera, kibice w latach, w których startowałem, to było naprawdę coś wyjątkowego, ale moim miejscem jest tor, także 8 lat nie kręcenia kółkiem za kierownicą rajdówki to nie jest coś, co można nadrobić przez jeden dzień czy też nawet miesiąc. Bardzo się cieszę, że Mistrzostwa Świata wracają do Polski, do Mikołajek. Naprawdę myślę, że będzie to świetna impreza, czołówka Mistrzostw Świata, nasi reprezentacje Orlen Teamu, inne polskie załogi, które mam nadzieję wystartują licznie, ponieważ start Mistrzostw Świata na mazurskich OS-ach jest czymś wyjątkowym, także trzymam kciuki za jak największą ilość polskich załóg. No i tyle. Jako kibic trzymam kciuki też za organizatorów, ponieważ na pewno mają duże doświadczenie, ale jednak Mistrzostwa Świata są pod lupą. Trzeba wszystko dopiąć na ostatni guzik, ale tak jak powiedziałem, myślę, że mamy wszystkie składniki, żeby ta impreza wypadła wyśmienicie i będziemy trzymać kciuki za nasze załogi i organizatorów.
Mówisz, dzień, miesiąc nie wystarczy, ale tych miesięcy trochę jest, jakbyś się tak zawziął.
No
będę cię namawiał.
Jakbym się zawziął. Tak właśnie, kiedy powiedziałem z godzinę temu, rozmawialiśmy i powiedziałem coś takiego, że pewnie gdybym był 10 lat wstecz, to bym nawet nie rozmyślał, gdybym nie miał innego programu, pewnie też bym z miłą chęcią pojechał. Nie wykluczam, że pojadę, ale to się wiąże z wieloma jakby elementami, które musiałyby się naprawdę zgrać, także myślę, że dobrym podejściem jest pokazanie się na rajdzie w nie wiadomo w jakiej roli, ale na pewno roli kibica. Czy będę,
co najmniej kibica. Tak?
Co najmniej kibica, ale ja mogę być też kibicem nawet siedząc w rajdówce, także na pewno no, uważam, że będzie to super impreza. Wszystkich zapraszam kibiców rajdowych i nie tylko, ponieważ oczywiście nie znamy daty, kalendarz jeszcze nie został zatwierdzony, ale myślę, że historia nas uczy, że możemy, nie trzeba być super inteligentnym, żeby mniej więcej wiedzieć, kiedy ten rajd się odbędzie. Także będzie, mam nadzieję, że dla wszystkich będzie to super weekend i dla załóg, i dla kibiców, i dla organizatorów. No i nie ukrywamy, że jednak nie będzie to łatwe zadanie. Zawsze podkreślam, że starty Mistrzostwa Świata, czy też organizacja rajdu nie jest łatwa, także jest jeszcze trochę czasu, ale ten czas szybko ucieka.
Słuchaj, to my trzymamy kciuki, żeby te słynne puzzle, te układanki tak się poukładały, żeby jednak była taka możliwość zobaczenia cię w aktywnej roli, zwłaszcza, że z tymi pięknymi osami masz trochę rachunków do wyrównania, bo te starty przed własną publicznością, no powiedzmy, że chyba szczególnie super nie wspominasz samych sportowych wyników.
No właśnie Miko mówił na konferencji, że na rajdzie Polski nie trzeba myśleć o kamieniach, różnych rzeczach, tylko trzeba jeździć szybko. Ja dwa razy, raz na korzeniu wyszedł mi amortyzator górą, a raz urwała się śruba tylnego prawego koła na kamieniu, który wystawał tuż przy drodze, także z tym nieuważaniem jednak albo ja miałem pecha, ale to tak naprawdę oczywiście chciałbym i zawsze chciałem się dobrze pokazać w każdym rajdzie, nie tylko w Polsce i nie tylko w rajdach, ale za każdym razem jak zakładam kask, ale nawet te pechowe incydenty jakby nie sprawiły, że jest to jeden z moich ulubionych rajdów i muszę się przyznać, że w kwietniu siedziałem w domu ze znajomym i jakby wszedłem w archiwa moich OS-ów i jednym z pierwszych OS-ów, które puściłem, był to rajd polski. Nawet też ostatnio chyba w Japonii mój indonezyjczyk rywal z Indonezji, Sean Gerael, który jedzie jakby w tym samym zespole ze mną w WRT. On też tam jeździ trochę w rajdach i mu pokazywałem OS-y z rajdu Polski, także ten rajd Polski zawsze jakby, nawet jak nie startuje, się pojawia w wspomnieniach, czy też nie tylko w wspomnieniach. No i fajnie, fajnie, super. Myślę, że naprawdę po raz kolejny podkreślę, jest to super informacja, nie tylko dla polskich kibiców, ale uważam też dla Polski.
Spotkaliśmy się z Robertem w czasie konferencji prasowej, podczas której te plany powrotu rajdu zostały ogłoszone. Oczywiście formalnie tam trzeba jeszcze stempelek postawić. Światowa Rada Sportów Motorowych się tym na dniach ma zająć, no ale po takim ogłoszeniu w zasadzie jesteśmy już pewni tego, że najlepsze rajdowe załogi świata wracają do Polski na polskie trasy. 73 rok, słuchajcie, i początek rajdowych Mistrzostw Świata, wtedy jeszcze dla producentów, nie dla załóg, nie dla kierowców, i wtedy rajd Polski po raz pierwszy gościł w kalendarzu Mistrzostw Świata. Druga najstarsza rajdowa impreza na świecie, tak naprawdę tylko rajd Monte Carlo jest starszy. Rajd Polski od 1921 roku się odbywa i to była straszliwie trudna impreza. Ten rajd Polski w 73 roku, na tyle trudno, że ten rajd po prostu zniknął później z kalendarza na bardzo, bardzo długo, i 2014 rok to dopiero ten powrót, już oczywiście mazurskie szutry, 15, 16, 17, 4 edycje tego rajdu były jeszcze zaliczane do Mistrzostw Świata, później znowu przerwa, no i świetne wiadomości, bo wracamy i to z hukiem. 2024 rok, tak jak pewnie wiecie, Motowizja, tam są rajdy w całości na żywo transmitowane do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy także, również Rallycross Mistrzostwa Świata, także mnóstwo tego jest. NASCAR także tam też czasami bywa, ale jeśli chodzi o rajdy, to skupiam się oczywiście na WRC, na Mistrzostwach Świata, kiedy tylko czas pozwala, to też tam goszczę w roli komentatora i też to jest dla mnie fantastyczna zabawa i przygoda, powrót, no może nie do korzeni w sumie, ale do czasów, w których zajmowałem się nie tylko F1, ale w zasadzie każdą dyscypliną motorsportu. Wtedy o rajdach też dużo pisałem, jeździłem na rajdy, sam też troszkę się bawiłem w pilotowanie, w starty. O właśnie, to jest może dobry moment na Sokoli Garage, kolejną edycję. To jest model, słuchajcie, który jest konwersją, czyli jest to wykonane przez modelarza. Nie można tego kupić w sklepie czy w internecie, w sklepie z modelami. To jest miniaturka Subaru, imprezy, którą Robert Kubica jechał na zerówce w 2005 roku w rajdzie wawelskim, robiąc sobie taką nagrodę, powiedzmy w cudzysłowie, za wygranie Mistrzostw World Series by Renault w 2005 roku. No i ponieważ trochę się wtedy bawiłem w pilotowanie, z moim kumplem Tomkiem Ostrowskim jeździliśmy w pucharze PZMOTU Fiatem Cinquecento, z przygodami różnymi, ciekawymi, no to Robert zaprosił mnie na prawy fotel, żeby razem z nim tę trasę rajdu wawelskiego przejechać jako zero, czyli samochód, który jedzie ostatni przed załogami. Ma za zadanie sprawdzić, czy trasa jest dobrze zabezpieczona, czy wszystko jest ok. Nie jedziemy na czas, nie ścigamy się, nie walczymy, no ale tak słyszeliśmy, troszkę wiemy, mamy jakieś tam opinie na temat tempa, którym Robert wtedy podróżował, i jak na człowieka, który wtedy miał w zasadzie znikomy kontakt z rajdami. W 2004 pojechał Barburkę Mitsubishi Lancerem od Tomka Kuchara i tam było nieźle, ale wiadomo, zupełnie inny rajd, krótki. Natomiast rajd wawelski to już normalne odcinki specjalne i tam rzeczywiście to tempo Roberta było całkiem przyzwoite. Trochę tam też przygód było po drodze, taka jedna troszkę większa może, ale ogólnie wszystko było ok i naprawdę świetnie się bawiliśmy. No i ten modelik zrobiony na zamówienie dzięki pomocy mojego kumpla Pawła, który ma przebogatą kolekcję modeli, głównie 1 do 18, samochody F1, ale różnego rodzaju takie właśnie akcenty związane z Robertem też w swojej bogatej kolekcji posiada, i właśnie dzięki niemu takie sympatyczne autko, fajna pamiątka trafiła do mojej kolekcji, no poza oczywiście zdjęciami, onboardami z tamtego rajdu, bardzo no, fantastyczna po prostu pamiątka ciekawej niezwykle przygody. No, w garażu Robert, jak wiemy, ma prawdziwe rajdówki, dużo takich samochodów ma, jeśli chodzi właśnie o Zero. No, kto wie, może właśnie w tym rajdzie Polski wystąpi właśnie w takiej roli, chociaż też fajnie byłoby zobaczyć go w akcji. No, jak już słyszeliście, sam mówi, że jest to bardzo trudne zadanie, żeby się odpowiednio przygotować, ja też wiem, że on zawsze na 100% się do wszystkiego próbuje przygotować. Także ta główna część rozmowy, teraz Was na nią zapraszam, będzie właśnie i o rajdówkach z garażu, Roberta, trochę o rzucaniu monetą, o łeku, o tych przygotowaniach do kolejnego sezonu. Zostawiam Was już z Robertem. Miłego słuchania. No i cóż, do zobaczenia kolejnym razem. Pamiętajcie, w ten weekend Grand Prix USA w Viaplay się oczywiście widzimy. Na pewno znowu będą duże emocje. A teraz przed Państwem Robert Kubica.
Robert, spotkamy się przy okazji ogłoszenia, że rajd Polski wraca do kalendarza rajdowych Mistrzostw Świata w sezonie 2024. Sporo tematów chciałbym z Tobą dzisiaj obgadać na różne właśnie motorsportowe, z różnych motorsportowych gałęzi. Pozwolisz w takim razie, że od rajdów właśnie zaczniemy. Dużo czasu już minęło, od kiedy ostatni raz siedziałeś w rajdówce, przynajmniej oficjalnie. Czy przez ten czas te rajdy gdzieś tam Ci chodziły po głowie? Chciałeś wracać, pośmigać jeszcze trochę po OS-ach?
Oficjalnie i nieoficjalnie mogę potwierdzić, że prawie 8 lat nie siedzę w rajdówce. Rajdy mimo to, że nie czynnie, aktywnie, to jednak rajdy zawsze pokazują się, pojawiają się w moim życiu, czy to w opowieściach z jakimiś znajomymi, czy też innymi kierowcami rajdowymi, czy też po prostu z ciekawości, ale przede wszystkim też jako kibic. Aktywnie śledzę poczynania nie tylko czołówki Mistrzostw Świata, ale też jakby moich kolegów z Orlen Teamu, czyli Miko i Kajetana, z ich pilotami, ponieważ w rajdowce siedzi się w dwójkę i jakby trzyma za nich kciuki. Tak też trzymam kciuki za każdą jakby załogę polską, ponieważ jakby nie było, wiem, jakie są trudne rajdy. No i miejmy nadzieję, że tych załóg polskich, nie tylko Orlen Teamu, ale będzie coraz więcej i będzie jak najwięcej w Mikołajkach w przyszłym roku.
Pozmieniały się przepisy, jeśli chodzi o główną kategorię WRC w tym czasie, w którym odpoczywasz od rajdów, te hybrydowe auta. Miałeś okazję z bliska to zobaczyć? Kusicie, żeby spróbować przejechać się czymś takim?
Szczerze nie, jakoś dziwnie mnie nie kusi. Ale wiem, że mało potrzeba, żeby mnie zaczęło kusić. Mój jakby zakończenie mojej przygody z rajdami było bardzo takie drastyczne dla mnie. Nie mówię, że jakby to, co się wydarzyło, tylko po prostu jak to musiałem zrobić. Sam fakt, że nadal mam WRC, z którym startowałem w 2015 roku, ponieważ jeździłem prywatnie swoim autem w Mistrzostwa Świata, tak to auto rozebrałem. Mówię w swojej, że ja to zrobiłem, nie tylko ja, ale ja też aktywnie to czyniłem.
Żeby nie kusiło, rozmontowałem.
No, rozmontowałem i stało 3 lata. Nie, najpierw rozmontowałem i doprowadziłem do stanu tak jakby, no nie nowości, ponieważ auto nie jest nowe, ale tak jakby odnowy całej. Także auto jest niejeżdżone od 8 lat prawie. Ale w dobrym stanie, chociaż auta rajdowe muszą jeździć, także w tym stanie nie jest jakimś rewelacyjnym, ale buda jest odnowiona, wygląda jak nowa sztuka.
Chcesz się sprzedać czy co? Bo tak tutaj.
Nie, sprzedać miałem kupców, nie sprzedałem z jednego faktu i nadal ten fakt się utrzymuje, że to jest ostatnia rajdówka WRC, która wygrywała odcinki Mistrzostw Świata, będąc autem niefabrycznym. I myślę, że ten trend się utrzyma jeszcze przez dobre kilka lat, jak nie więcej, także oczywiście jest to tylko osobiste.
Chyba, że znowu spróbujesz. Więc.
Ale no nie tym autem już, tym autem nie da się. Oczywiście hybryd jakby Rally 1, kategorii Rally 1 nie widziałem nawet na żywo, szczerze, ale na przykład WRC Plus, czyli kategoria, która była po homologacji, która była po tych autach, które ja się ścigałem, były bardzo, bardzo miłe zaskoczenie na mnie zrobiło, było dużo aerodynamiki i fajnie to wyglądało.
W sumie tak teraz sobie myślę, że jakby zebrać te wszystkie rajdówki, które masz lub miałeś, to taki niezły przekrój jest, bo tam i Ośka Super 1600 i NK Stara. Masz to wszystko jeszcze?
Mogę jakby usatysfakcjonować różnorodną jakby klientelę.
Pożyczalnia rajdówek Robert Kubica. Zapraszam, polecam.
I auto historyczne, ponieważ Evo 6 no chyba już się nawet zalicza do, czy też już małą brakuje, żeby była historyczna klasa i myślę jedna z najfajniejszych osiek Super 1600 i starszy WRC, starszej generacji, duża moc, trochę słabiej z prowadzeniem. No i jakby nie było, jakby diament mojej wypożyczalni, żartuję sobie, Fiesta WRC z 2015 roku.
Szkoda, że to się kurzy wszystko.
To ci powiedział, że się kurzy, mają ładne, są ładnie tak zasłonięte.
Ale kilometrów nie nabijasz.
No, znaczy szkoda, ja wiem. Szczerze.
Masz coś innego do roboty w tym momencie?
Mam coś innego do roboty i tak powiedziałem ci, temat rajdów pojawia się dziwne, mogę powiedzieć dziwnie, już nie wywołuje u mnie może nie takich emocji, ale takiego zaciekawienia. Myślę, że to się wierzy z wiekiem i z okresem, w którym jestem w moim życiu. Jednak musielibyśmy się cofnąć trochę parę lat wstecz, ale kiedy startowałem, zacząłem startować i startowałem najpierw w WRC 2 w 2013 roku, później w WRC przez dwa lata. Byłem w trochę takim, ja to używam, dziwnym okresie mojego życia. I jakby wszystko wróciło do normy, trochę lat przybyło, też wiem czym to się je, dlatego też na bardzo proste pytanie, czy planuję starty, pewnie by się pojawiło w start w 80. Orlen Rajdzie Polski. Powiem tak, że 8 lat nieaktywności nie da się nadrobić przez tydzień, miesiąc, czy też nawet testowania przez 30 dni trzeba by było startować w rajdach. Mam zbyt wielki szacunek i wiem, czym to się je do poziomu, który jest w Mistrzostwach Świata, także zawsze mówiłem, że łatwo to wygląda z zewnątrz, a jest to dosyć skomplikowane. Także mam czym się zająć, na szczęście startuję w Mistrzostwach Świata wyścigów długodystansowych i jakby na razie na tym się koncentruję.
No i do tego właśnie sobie przejdziemy, jeśli pozwolisz. Praktycznie tytuł mistrzowski już jest, kropeczkę na i trzeba tylko postawić.
Nie ma.
Pamiętamy Le Mans, tak, dobra,
okej. Nie możemy, nie mówmy tak.
Jesteście blisko.
Z twoich ust dziwne, że to padło, ponieważ wiesz, że w motorsporcie wiele rzeczy się dzieje. Chyba też nawet byłeś na moim wyścigu w Walencji 2005.
Tak, ostatnie okrążenie.
Tak, na ostatnim okrążeniu, kiedy wszystko zgasło na 3 zakręty do końca. Fakty są takie, że jedziemy do Bahrajnu na ostatni 8-godzinny wyścig w Bahrajnie z dużą przewagą, niewystarczającą, żeby powiedzieć, że wygraliśmy. Musimy po prostu skoncentrować się nad naszą pracą, odpukać, mamy nadzieję, że nie będziemy mieli technicznych problemów i jakichś starć z innymi załogami. I załogami? No tak, załogami, też załogi. Chociaż jeździ się pojedynczo. I postawimy tak zwaną kropkę na D, wywożąc tytuł, ale tak jak mówię, jest to jeszcze długa droga i pułapki czekają, także musimy się skoncentrować.
A w takiej swojej hierarchii wewnętrznej w głowie Mistrzostwa Świata, sam końcowy wynik, czy 24 godziny Le Mans, co jest dla ciebie ważniejsze? Czy przetrawiłeś już to, co się stało w Le Mans?
Znaczy w Le Mans się stało to, że skończyliśmy na drugim miejscu. Proste. Zawsze mówiłem, że Le Mans jest najważniejsze i myślę, że mówiłem w 2021 roku, kiedy wygraliśmy ILMS, czyli Mistrzostwa Europy długodystansowe, a tracąc zwycięstwo Le Mans na ostatnim okrążeniu, gdzie mieliśmy awarię, nie trzy zakręty, tak jak to było w Walencji do końca, a trochę więcej, ale było to nadal ostatnie okrążenie po 23 godzinach 58 minutach ścigania. A no ciężko jest widzieć twoje auto. Tym razem nie siedziałem w nim, tak jak w Walencji, ale ciężko jest to przełknąć. Tam mówiłem, że zamieniłbym tytuł ILMS na trzy tytuły ILMS na zwycięstwo w Le Mans. Teraz, jeśli nam się, miejmy nadzieję, uda wygrać, to oczywiście tytuł Mistrza Świata to coś więcej niż Mistrza Europy, ale jednak Le Mans jest raz w roku, to jest taka nasza olimpiada motorsportu i na pewno no nadal jakby to drugie miejsce oczywiście jest satysfakcjonujące, ale niewystarczająco.
Przynajmniej do roku raz, a nie raz na 4 lata, jak Igrzyska Olimpijskie.
No dlatego jest my mamy większe szanse teoretycznie.
No właśnie, a jeżeli chodzi o przyszły sezon, to szeroko olimpijski, bo są igrzyska w Paryżu, Le Mans oczywiście też będzie. Jak wyglądają twoje plany? Bo tak, stawka Hypercar robi się coraz większa, dużo zespołów, dużo samochodów, twoje nazwisko też gdzieś tam się w różnych spekulacjach medialnych, tak to powiedzmy, przewija. Jak w tym momencie wygląda rzeczywistość i twoje plany?
Tak, no nie ukrywam, że plany jakby wiążę z WEC-iem i z Hypercarami, ponieważ tak naprawdę trochę się zmieni. W tym roku, znaczy do tego roku były trzy kategorie, czyli Hypercary LMP2 i GT3, albo nawet GTE, nie GT3. Teraz będą Hypercary GT3. No jakby konkurencja rośnie z dnia na dzień, można powiedzieć. Myślę, że WEC i świat wyścigów długodystansowych wszedł w taką bardzo pozytywną fazę, gdzie jest mnóstwo nowych producentów zainteresowanych startami w tych mistrzostwach. Już weszły nowe marki, wchodzą w przyszłym roku, już zapowiedziały starty też inne nowe marki, także myślę, że naprawdę rośnie ta kategoria i będzie bardzo, bardzo wysoki poziom. No i co, jakby cel jest taki, żeby tam paru osobom trochę plany z naszej konkurencji, z mojej konkurencji pokrzyżować i walczyć w hypercarach. Myślę, że na dzień dzisiejszy jestem w dobrej pozycji i jakby z początkowych faz rozmów i propozycji różnych jakby alternatyw zostały tak naprawdę realistycznie dwie. I jakby decyzja leży tutaj po tej stronie. Także muszę zadecydować dokładnie. Tego czasu nie ma za dużo, dlatego też jakby decyzja będzie szybka.
A to też nieźle wygląda, bo dwie to więcej niż jedna, jedna
znaczy,
więcej niż zero.
Znaczy tak naprawdę jest więcej niż dwie, ale
takie dla ciebie do rozważenia są.
Do rozważenia realistycznie są dwie i
dobrze, masz monetą rzucić, jak było więcej niż dwie, to tak trudniej.
No raz już rzucałem monetą i to tak wyglądało, że rzucałem i mówiłem, 5 razy rzucę i zobaczymy jak się skończy, a skończyło się, że 13 razy rzucałem. Bo
aż wyszło tak jak chciałeś.
Bo jak wyszło jak chciałem, także aż tak zdesperowany dzisiaj nie jestem, żeby rzucać monetą, ale może spróbuję, zobaczymy co powie moneta.
A co bierzesz pod uwagę w tych swoich wewnętrznych rozważaniach? Sam samochód, zespół, ludzi, kierowców, z którymi byś dzielił to auto? Jakie to są priorytety przy takich rzutach monetą mentalnych?
Myślę, że motorsport jest tak nieprzewidywalny, że ciężko jest określać jakby, czy też myśleć zbyt daleko na przyszłość, jeśli chodzi o wyniki. Tak? Auto po raz pierwszy tak naprawdę w przyszłym roku, jeśli uda się, jeśli będę jeździł w hypercarach, będę startował po raz pierwszy w mojej karierze w kategorii, gdzie jest balance of performance, czyli jakby wyrównanie wyników pomiędzy autami i tak naprawdę on ma duży wpływ. Ciężko jest powiedzieć, które auto i jakby który kierunek będzie lepszy. Oczywiście są plusy i minusy. Jeśli zostały dwie i nad nimi rozważam, to są plusy i minusy. Gdyby jedna miała mnóstwo więcej jakby korzyści, myślę, że obydwa projekty są na równym poziomie, obydwa projekty mają swoje plusy. Nie jest tak, zresztą nauczyłem się już w życiu, nie jest zawsze idealnie, że wszystko będzie gładko i nie ma gwarancji. Po raz kolejny mówię, zawsze mówię, że w wieku 30 już praktycznie 9 lat, mało mi zostało jeszcze tego czasu z 38, to nauczyłem się i wiem, że wiem co potrzebuję, wiem gdzie, w którym środowisku wydaje mi się, że będę lepiej mógł współpracować, ale też nadal nie ma gwarancji, ponieważ dopóki nie zaczniesz pracy, ścisłej pracy z grupą ludzi, dokładnie nie wiesz co i jak, dlatego obydwa jakby kierunki są na pewno dużym wyzwaniem. Zresztą jak podkreślam zawsze, ja lubię wyzwania, także zobaczymy. Dziwne, że nie zapytałeś, która jest, w której jakby, czy to jest 50 na 50, czy 70 na 30.
No to żartuję, sam sobie zadajesz pytanie, nie, masz odpowiedź, nie ma problemu, słuchaj.
Nie.
To które to są samochody w takim razie?
Mam 4 koła i kierownicę, a opony są czarne i okrągłe. No tak, ale...
Prawie wszędzie.
Prawie wszędzie.
Dobra, to jeszcze ostatni temat w takim razie. To jest sezon, w którym rozstałeś się z padokiem Formuły 1. Nie bywasz padoku Formuły 1. Śledzisz w ogóle, co tam się jeszcze dzieje, jak wygląda sytuacja? Wiem, że w kontekście walki o Mistrzostwo Świata to już w zasadzie od czerwca niewiele się dzieje, ale wciąż tam rzucasz okiem, co tam słychać?
Tak, oczywiście. No jakby nie było Formuła 1, oczywiście trochę w innym stylu jakby jest w moim życiu. Do tego roku była to praca. Jak byłem jakby związany z i byłem w padoku, to byłem związany z zespołem aktywnie. W tym roku po raz pierwszy jakby, oczywiście były lata, gdzie nie było mnie w padoku i jakby z innych przyczyn, ale po raz pierwszy jakby nie jestem związany z żadnym zespołem, ale jakby nie było, jest to moja pasja. Sport, motorsport zawsze był w moim życiu i dziwne by było, gdyby było inaczej, jakbym nie śledził Formuły 1, także śledzę, ale już bardziej z punktu widzenia kibica. No i tyle.
I jako kibic podoba ci się to widowisko, jak to oceniasz, tak troszkę dystansując się od pracy przy tym?
Tak, ze wszystkim zawsze jest lepiej to przeżyć niż i być częścią niż oglądać. Tak samo jest z rajdami. Zawsze lubiłem rajdy. Tak naprawdę oglądam przeróżne rajdy, wyniki i zawsze tak było. A oczywiście Formuła 1 jest jedna, dlatego też jakby ciężko jest kibicować komuś, ponieważ jakby delektuje się spektaklem i próbuje się wczuć w rolę kierowców, nie tylko którzy oferują nam ten spektakl. Dyplomatycznie.
No tak, ale to ma sens chyba w sumie. No też nie mamy swoich jakby ulubionych kierowców, no ty znasz ich wszystkich, praktycznie nie ścigałeś się z nimi.
Nie mamy jakby ten, oczywiście sympatyzuję z jakimiś i cieszę się, że im idzie dobrze, ale to nie jest tak, że mój humor zależy od
czyli
tego.
Czyli sympatyzujesz z tymi, którym idzie dobrze, tak?
Nie, no jeśli im idzie dobrze, to
wtedy
to,
się
to,
z tego cieszysz.
To wtedy mówiłem, nie, chciałem dokończyć, że nie zmienia to za bardzo mojego humoru, ale się cieszę, że im idzie dobrze, ale zawsze jakby miałem takie samo podejście, że ogólnie zawsze lubiłem wszystkich, nie miałem z nikim za dużych problemów, dlatego się jakby cieszę. Oczywiście czasami są różne komentarze, jak to nudno jest i że Verstappen wygrywa, jaka to jest dominacja Red Bulla, ale tak naprawdę oni wykonują świetną pracę i to nie jest tak, że jeżdżą sobie na Grand Prix, nic nie robią i wygrywają wyścigi.
No tak, pewnie się powinni zabrać do roboty, żeby do niej doskoczyć, a nie tutaj będziemy mówić, że ktoś tam przez kogoś
tak,
jest nudny.
Z tego, tak, z tego właśnie to jest piękno każdego sportu, zresztą nie tylko motorsportu, nie tylko Formuły 1, że z reguły jest tak, że ten słabszy próbuje doskoczyć i jakby poprawić swoje osiągi, żeby spróbować zawalczyć z tym lepszym.
Wasza dominacja w LMP2 też może się okazać nudna, także...
No, z tą dominacją to tak średnio. My... Dominacja. Uważam, że jedziemy solidny sezon, naprawdę solidny sezon. Zresztą tak jak przejechaliśmy trzy edycje Le Mans solidne, dwa razy zakończone drugim miejscem, raz niedojechaniem, ale jakby nie mamy takiej dominacji, jeśli mam być szczery, ale w wyścigach długodystansowych myślę, że wydajność i prędkość, czy też czasy okrążeń pomagają, ale to nie wszystko. I tak naprawdę ten rok to pokazuje w naszym wykonaniu. Tej prędkości, można powiedzieć, zabrakło na Le Mans. Tak bywa. Ważne, żebyśmy, tak jak powiedziałem, skoncentrowali się na początku i dojechali.
No to prędkości w Bahrajnie, kropki nad i w Bahrajnie, no i udanych rzutów monetą ci życzę. Dzięki serdeczne.
Nie, może to raczej nie będę rzucał.
Nie będę rzucał? Nie. No to już chociaż... wiesz tam w głowie chyba co.
Nie, chociaż może. No, nie, lepiej nie.
To będzie dobrze.
Tego nikt nie wie. Miejmy nadzieję.
Miejmy nadzieję. Dzięki serdeczne. Dzięki.